Studio Rady Kraków już nasz gość, Witalik Chawryła. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Młody, utalentowany aktor, którego w Krakowie możemy oglądać między innymi w Łaźni Nowej i w Teatrze Proxima, ale całkiem niedługo zadebiutuje na scenie Teatru Juliusza Słowackiego. Zgadza się?
Tak.
Ale to o tym to później, bo to naprawdę, proszę Państwa, jest informacja taka elektryzująca. Dojdziemy i do niej. Także w kinach na wiosnę był film Pani od Polskiego. Teraz już jest dostępny na platformie Kanał Plus. W tym filmie Witalik zagrał jedną z głównych ról. Ale jak samo imię zdradza, Witalik no nie do końca jest stąd, jak śpiewała Mela Koteluk.
Dokładnie. Jestem... Mimo wszystko niedaleko, bo jestem z miejscowości spod Lwowa, właściwie pomiędzy Lwowem a granicą polsko-ukraińską i tam dorastałem. Mieszkałem przez 17 lat swojego życia, skończyłem szkołę i przyjechałem do Warszawy początkowo.
Dlaczego chciałeś studiować w Polsce?
Myślę, że zapalnikiem był pewnego rodzaju taki bunt nastoletni, bo pierwszym założeniem były studia aktorskie w Ukrainie, na co moja rodzina powiedziała stanowcze nie. Co też po
latach...
Wywnioskowałem, że może to być z braku praktyczności tego zawodu. Jednak moja rodzina to są prości ludzie i też z pokolenia na pokolenie głównie zajmowaliśmy się takimi przyziemnymi rzeczami i chodziło o to, żeby wykarmić rodzinę i żeby był dach nad głową i co do garnka włożyć, więc na
trzeba mieć konkretny zawód.
Tak, tak, że jednak to aktorstwo było taką abstrakcją, że gdzieś to się widziało w telewizorze i te czerwone dywany, i że to jest gdzieś tam i ciężko mi się wydaje, że było to umiejscowić, więc jako, że wtedy miałem żal, to teraz z doświadczeniem takim życiowym oczywiście rozumiem, skąd to się brało i wtedy nie miałem takiej siły przybicia, żeby powiedzieć nie, idę i koniec, tylko stwierdziłem, że znajdę jakiś inny sposób, żeby no tak, żeby gdzieś to było pomiędzy, więc dowiedziałem się, że mogę studiować bezpłatnie w Polsce i to była ta moja taka wizja tego lepszego świata, bo tego większego świata, bardziej otwartego.
Tak,
i od razu
postrzegałeś
tam...
Polskę?
Tak, bo dużo spędzałem czasu jakby tak online, ale nie na zasadzie, że grałem w Counter-Strike, tylko robiłem research taki, na przykład czym właśnie się mogę, jak się żyje tam ten American Dream taki tak zwany, który jeszcze wtedy był rzeczywiście taki bardziej jasny, to myślałem sobie, że bo czułem się wyobcowany na tej wsi i szukałem jakiegoś takiego większego świata, większych możliwości. I tak postrzegałem Polskę i tak postrzegałem Warszawę, więc jak dowiedziałem się, że jest taka opcja, bo mam pochodzenie polskie, mój pradziadek był Polakiem, to było dla mnie tak ekscytujące i intrygujące, że nawet jakoś tak się długo nie zastanawiałem. Wręcz do tego stopnia, że dostałem się na informatykę początkowo. I właśnie taki zrobiłem przekręt trochę, żeby dostać to wsparcie właśnie od rodziny, które dostałem na hasło informatyka oczywiście. I które tak w tajemnicy rzuciłem po 3 miesiącach tak naprawdę.
I zająłeś się studiowaniem dziennikarstwa i medioznawstwa.
Tak, w międzyczasie podpatrzyłem moje koleżanki z Lwowa, które studiowały to dziennikarstwo i tak słuchałem, co one tam studiują, że jest ta ich historia i ta ekonomia i retoryka, erystyka i że po polsku.
A ty nie znałeś wtedy jeszcze polskiego?
Ja miałem korki przed wyjazdem na tej zasadzie, że nauczyłem się odróżniać RZ od Z z kropką i bardziej takie gramatyczne rzeczy, ale miałem ogromną barierę językową. W sensie nie potrafiłem jeszcze tak zbudować sprawnie tak zdania i tej składni jeszcze do końca nie rozumiałem. I myślałem, że i miałem z tyłu głowy cały czas to aktorstwo. Jednak znowu przyjechałem do Polski i to był taki trochę reset, bo język jest nieodłączną częścią tego zawodu oczywiście. Więc tak w cudzysłowie można powiedzieć, że się cofnąłem i stwierdziłem, że to dziennikarstwo w sumie też takie bardziej kreatywne, dużo bardziej kreatywne i że tam się pisze i tam się rozmawia, że gdzieś to będzie jakaś taka trampolina i nawet jeśli nie aktorstwo docelowo, to jakoś będę bardziej spełniony. I tak się stało. Myślę, że na studiach dziennikarskich bardzo poszedłem do przodu językowo i też bardziej się wdrożyłem w kulturę i poznałem dużo ludzi.
Ty muzycznie jesteś utalentowany, bo trzeba mieć naprawdę znakomite ucho, żeby tak nauczyć się mówić w obcym języku, żeby brzmiało to jak język natywny.
Tak, doszliśmy do tego na zajęciach właśnie logopedycznych, że i chyba tak jest rzeczywiście, że słuch muzyczny pomaga temu, żeby jakoś to wychwycić. Ja akurat mam taką historię muzyczną w rodzinie po stronie mamy. Moja mama śpiewa, ciocia, babcia. I nawet moja mama skończyła studia wokalne i moja ciocia, aczkolwiek wybrały inną ścieżkę i myślę, że też jakoś były zrażone trochę tym, jakie to jest trudne rzeczywiście.
Żeby się przebić w świecie artystycznym.
Tak, i myślę, że też próbowały mnie tak ochronić przed tym. Ale tak, myślę, że jest, że to miało też wpływ na językową część.
Akademię Sztuk Teatralnych skończyłeś w Krakowie.
Tak, tak. Przeprowadziłem się z Warszawy do Krakowa.
Jak się dostałeś? Bo dostać się na AST to naprawdę jest wielka sztuka.
Szczerze, po tych latach jakby to jest dla mnie tak abstrakcyjne doświadczenie. W sensie nigdy w życiu nie chciałbym tego przeżyć jeszcze raz. Myślę sobie, że to jest coś... Jak ja się dowiedziałem o tym, czyli w jakimś tam jeszcze 2018 roku, jak już nabierałem takiej pewności w języku, zacząłem sobie googlować, co w trawie piszczy tutaj, tak? I zobaczyłem, jakie to jest w ogóle przedsięwzięcie, te egzaminy wstępne. Ilu Polaków tak naprawdę chce być aktorami, to ja się tak za głowę złapałem. Jeszcze potrzebowałem takiego pełnego roku, żeby jakoś się z tym oswoić i żeby nabrać w tym odwagi jakiejś. I myślę, że... nie wiem, w ogóle tak myślę i o tej przeprowadzce do Polski i o tych egzaminach, że to jeszcze taki urok tych lat takich nastoletnich i tej takiej młodości, że się nie wybiega za bardzo w przód, że się nie myśli tak o wszystkim naraz, tylko się bardzo chce i się po prostu to robi. Tak się za bardzo nie analizuje tych konsekwencji, tej rozsądności, tylko się bierze z życia, nie wiem, tak o sobie myślę właśnie sprzed lat i tak próbuję jeszcze to pielęgnować w sobie. I wtedy miałem coś takiego, że to jest właśnie takie godne zadanie, żeby temu stawić tak czoła. I pamiętam nawet, jakby ja w ogóle nie miałem takiego doświadczenia, już tym bardziej po polsku, więc nawet te pierwsze takie warsztaty, żeby się tak jakoś przygotować do tych egzaminów, że to wszystko było takie, że wiedziałem, że się tak wrzucam na tę głęboką wodę i że to było takie nieśmiałe. I szczerze, no nie wiem, jak to do końca, jak to, w sensie jestem bardzo wdzięczny wszystkim ludziom, których spotkałem po drodze i którzy mi pomogli jakby to spełnić, bo to jest niesamowite.
Już zagrałeś dwie główne role, dwie potężne role, dwie role, o których było i jest głośno. To dla młodego aktora to jest praktycznie przepustka, trampolina do kariery i okazuje się, że w twoim przypadku rzeczywiście tak jest. Poświadczy o tym ta propozycja, która przyszła z Teatru Słowackiego i do której przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy, bo tu budujemy napięcie. Zacznijmy może od Amadeusza, bo on był wcześniej, czy wcześniej był Sorel?
Wcześniej był Amadeusz. Właściwie to jest mój taki debiut sceniczny. W sensie wcześniej zrobiłem spektakl na Wawelu, który był bardzo specyficznym przedsięwzięciem, bo był na Wawelu, tak? Ale taki spektakl
z Agatą Dudą grać. Och, widziałam tak. To. Bardzo to ciekawe.
Tak, w ogóle ten proces cały i ten spektakl, niestety tego już nie powtórzymy raczej, ale to było bardzo ciekawe, więc to było moje takie pierwsze zderzenie zawodowe, a takie pierwsze zderzenie stricte w teatrze to był właśnie Amadeusz. I był otwarty casting. Piotrek Siekludzki, reżyser, opublikował ogłoszenie, więc się zgłosiłem właściwie...
Jeszcze studentem byłeś wtedy?
Tak, ja byłem w trakcie prób do dyplomu i właściwie miałem takie trochę puste ręce. Nagrałem tę wizytówkę, w której opowiedziałem o sobie i głównie się skupiłem na tym, że zapraszam na dyplom, bo tam pokażę, co potrafię. I na szczęście Piotrek przyszedł na dyplom. Potem rozmawialiśmy jeszcze o tej roli i akurat tak się złożyło, że we mnie zobaczył tego Amadeusza, za co jestem mu bardzo wdzięczny. I ta rola, ja oczywiście znałem film Milosza Formana, bardzo lubię ten film. Postać Amadeusza, postać Mozarta jest tak złożona i też jakby owiana taką, nie tylko nawet takim podziwem muzycznym, ale też owiana taką intrygą i też jakby takim jakimś stosunkiem popkulturowym jednak. Więc był jakiś stopień oczekiwań też od siebie samego. I też, że to jest teatr Proxima, prawda? Bardzo,
bardzo charakterystyczny.
Bardzo charakterystyczny i bardzo to też lubię. Więc tę taką otwartość na jakieś eksperymenty, na taką prowokację lekką, na te kolory, na taką wyrazistość. Bardzo też spotkanie z tymi aktorami, przede wszystkim z panem...
Z Jerzym Fedorowiczem.
Tak, z panem Fedorowiczem, który senatorem. Jest też taką legendą, w ogóle starszą szkołą tak zwaną, tak? Z panem Sławkiem Sośnierzem, który był moim pedagogiem w szkole, że to już takie na dzień dobry było.
No kapitalna takie, przygoda i wyzwanie. No,
tak, dużo było, dużo trzeba było sobie jakoś to w głowie w ogóle ulokować. I próbowałem właśnie natchnąć tego Amadeusza, tego Mozarta jakimś swoim doświadczeniem i swoją wrażliwością. Też Piotrek do tego zachęcał i dał jakąś taką przestrzeń ku temu. Ale bardzo się stresowałem, że na przykład nie umiem grać na instrumencie i myślałem, jak to, że jakoś tak, myślę sobie o tych wszystkich chłopakach, którzy umieją grać na instrumentach i też są aktorami, że ja, jak to mam właśnie dorównać, ale też koniec końców nie o to u nas, nie o to chodziło.
W tym spektaklu.
Tak, bo to jest też pewnego rodzaju symbolem, który zastąpiliśmy.
Polecam wszystkim zobaczenie Amadeusza w Proximie. Nie sprawdzałam, kiedy będzie grany, ale to wystarczy.
Będzie grany w październiku.
W październiku,
tak,
okej.
Niedługo.
Wcześniej będzie Czerwone i Czarne.
Czerwone i Czarne będzie później, ale też w październiku, tak.
A 25-26 września?
To jest Czerwone i
Czarne, tak. A Amadeusz później.
Amadeusz będzie wcześniej. Październiku, jeszcze wcześniej. Tak.
Czerwone i Czarne, Julien Sorel. Postać, kolejna potężna rola i potężne wyzwanie. I w tym spektaklu wykorzystywana jest twoja ukraińskość.
Mm-hmm. No, bardzo, bardzo tak stresowałem się tą propozycją, w sensie, bo od razu miałem, oczywiście kojarzyłem Czerwone i Czarne, musiałem sobie odświeżyć, ale znałem tę postać. I od razu mi się zapalały takie lampki naszych podobieństw trochę z głównym bohaterem, że jednak jest ta mała miejscowość, że jest ta taka obcość we własnym środowisku, we własnej rodzinie. Dużo z tych monologów wewnętrznych, które były w książce, były moimi monologami wewnętrznymi. A jak coś jest bardzo blisko ciebie, to czujesz taki dreszczyk niepokoju jednak, że jest to jakieś takie, może być obnażające, jest to taka praca z żywą materią, więc od razu na dzień dobry miałem taką też ekscytację, ale też takiego trochę nerwa, że robimy, że jest to Julien Sorel, ale głównie cieszyłem się na to, że właśnie Bartek wybiera taki kierunek współczesny i kierunek konfrontacyjny, że nie robimy kostiumowo-epokowej rzeczy, jakby takiej dosłownej, ale przenosimy się do nas i wykorzystujemy to jako symbol i metaforę. Tak, ta rewolucja francuska, to tak naprawdę szukaliśmy tego połączenia z rewolucją też godności, rewolucją, która teraz się dzieje w Ukrainie, ale też na świecie, w innych... Na świecie też jakby taką... W ludziach, w środku, tak? Jakąś niezgodę na wojnę, na przemoc. I tak, było to, że jestem z Ukrainy, będąc tutaj, nie jest przypadkiem. I gdzieś o ile na początku sprawiało mi to jakiś taki dyskomfort, bo może gdzieś 10 lat temu, jak tutaj przyjechałem, miałem taki mały syndrom imigranta, że gdzieś tak próbowałem to tak może trochę schować i mówić bardziej Witek, a nie Witalik, że jestem jednym z was i tak dalej. Jednak w ciągu lat i zwłaszcza na tych studiach aktorskich, gdzie dużo jednak pracujemy nad materią taką ludzką i dużo mamy takich refleksji egzystencjonalnych, kulturowych, społecznych, rozwinąłem w sobie jakąś taką nawet nie, że dumę też, ale też taką świadomość własnej tożsamości, co to dla mnie znaczy. I ta moja właśnie, jak nazwałaś to, ukraińskość, moje pochodzenie, przestałem odbierać jako jakiś minus, coś upłaczającego.
Coś, czego trzeba się wstydzić, tylko wręcz odwrotnie.
Dokładnie, dokładnie. To jest część mnie, a wszystko, co robi mnie wyjątkowym albo co jest częścią mojego doświadczenia, mogę wykorzystać czemuś dobremu. I właśnie w tym pamiętam jedną próbę, nie zapomnę jej do końca życia, bo właśnie badaliśmy ten wątek mojego pochodzenia, tam też gra Nina Batowska, która też jest z Ukrainy, ona pracuje w Teatrze Śląskim i rozmawialiśmy o tym wątku, bo ten wątek łączy te postaci właśnie, że mają to pochodzenie wspólne, ale inny stosunek
tak,
do tego.
Ona gra służącą.
Tak, tak, zupełnie inny stosunek. I była taka jedna próba, gdzie nie wiem, czy mogę... Zdradzę to tak, żeby może nie robić takiego wielkiego spoilera, ale fragment tekstu poprosił mnie Bartek, żebym powiedział w języku ukraińskim. Bo gram cały czas po polsku. I to jakiego rodzaju tam katarsis przeżyłem i jaki miałem pokład emocjonalny, to mnie tak zaskoczyło, że potem nie mogłem w ogóle zasnąć tej nocy. Miałem tak dużo przemyśleń, że jak dużą potęgę ma język i właściwie coś, co jest zakodowane w nas już wcześniej. W sensie, że jak dużo sensów się otwiera nowych, że jednak coś w tym jest, że się tam urodziłem i że to jest język mojej matki i mojego ojca i moich pradziadków, że jak powiedziałem to po ukraińsku i to inna stawka, inny jakiś poziom, inny wydźwięk wszystkiego, co się wydarzyło przed. I to zafiksowaliśmy też. Oczywiście to nie było jakby takie założenia ani jakąś presją, tylko stwierdziliśmy, że to jak najbardziej ma sens, bo to też jest sam fakt, że decyzja mówienia w tym języku i też jest bardzo aktualna teraz, kiedy mówienie w tym języku przepraszam, że poruszam ten wątek, ale mówienie w tym języku na ulicy, na głos, też może się aktualnie wiązać z pewnymi konsekwencjami niekoniecznie dobrymi.
Pozwól, że porozmawiamy chwilę o twojej filmowej już przygodzie, twoim filmowym doświadczeniu, bo zacząłeś od seriali, jak bardzo wielu młodych aktorów, ale masz za sobą także już debiut fabularny. Mhm. Pani od Polskiego.
Tak, w tym roku była premiera. Bardzo ciekawa historia w ogóle, jak się tam dostałem, bo jest taka historia jak z anegdotki, czyli siedzę i zajmuję się swoimi sprawami w szkole i dzwoni nieznany numer. I tak podśmiechuję się ze znajomymi zawsze, że zacząłem odbierać nieznane numery, bo właśnie za chwilę zadzwoni tam Scorsese i powie, wpadaj na plan. I żarty żartami, ale rzeczywiście pan Radosław Piłowarski zadzwonił do mnie osobiście wtedy, bo jak się okazuje, znalazł mnie, bo on wykłada w warszawskiej szkole filmowej, a tam robiłem jakieś, wcześniej jeszcze robiłem etiudę u studenta, którego on uczył właśnie. I on zobaczył moje zdjęcie na pitchingu tego studenta do kolejnego projektu, podpytał tego studenta o mnie, więc zaprosił mnie na ten casting po prostu i najpierw nagrałem self-tape'a, potwierdzili to, przyjechałem na casting i tak właściwie dostałem tę rolę.
I grasz bardzo specyficznego mężczyznę.
Tak, dużo miałem, dużo ze sobą musiałem tak się borykać ze swoimi...
Boksować
trochę. Właśnie, tak to miałem powiedzieć, bo ta wrażliwość albo jej brak jest bardzo dalekie ode mnie.
Tego bohatera,
tak, tego Staszka. I musiałem właśnie tak walczyć z tym, żeby nie przenosić tak właśnie tutaj... musiałem bardziej odejść od swojej wrażliwości i nie wiem, tak próbowałem się zainspirować tym, co obserwowałem u siebie na mojej wsi rodzinnej, właśnie o której już wspominałem, gdzie jest jakby pewnego rodzaju taka blokada też emocjonalna, gdzie wszystko, znaczy tak trochę uogólniam, ale
mężczyźni nie okazują uczuć, nie mówią kocham cię, nie przytulają
kobiety
dzieci.
Kobiety mają swoją rolę, mężczyźni mają swoją rolę, mężczyźni dużo działają właśnie fizycznie, są bardziej spięci i często jest coś przekazywane przez właśnie agresję albo jakąś apatię pozorną i bardziej to jest wszystko tak w środku i że to nie jest tak rozwiązywane po bożemu i że dużo jest takiego uderzenia w stół, jakiegoś podnoszenia tonu, że raz na jakiś czas to on tam powie, fajnie było, no, lubię.
A ona tak bardzo by chciała usłyszeć, że on ją kocha.
Tak bardzo by chciała.
I ona za nim jedzie do Niemiec nawet na roboty.
A on od niej, no jest to dosyć taka historia kuriozalna, aczkolwiek no też wcale nie aż taka fantastyczna, w sensie, że właśnie gdzieś tam łączy się troszkę ten absurd z tą brutalnością tej ówczesnej rzeczywistości, tak, że mimo wszystko na koniec dnia jakby powiedzmy, że jest ten Staszek, który po prostu zapija swoje gorycze. Jest ta Sylwia, która była jego nauczycielką, teraz jest to jego dziecko. Joan w sobie ma jakby taką misję ojcowską, ale też jest młody, nie wie do końca, co ma ze sobą zrobić.
A najbardziej chciałby jeździć na oklep na koniu.
Dokładnie. I to jest właśnie to niezrealizowane marzenie z dzieciństwa. To dzieciństwo, którego nie było i które zostało tak skasowane i że te i często tak jest. Wydaje mi się, że te marzenia gdzieś pozostają jakąś taką abstrakcją i gdzieś to się w nas tak odkłada, że mamy niedosyt. Myślę, że z tego na przykład w nim też się rodziła taka gorycz.
A nie masz przesytu tych propozycji, bo teraz nie wiedziałam o Teatrze Ludowym, że tam też już jesteś w próbach i w grudniu premiera, a 10 października no taka chyba najgłośniejsza jesienna premiera, jaka nas czeka. Pan Tadeusz w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego.
Pan Tadeusz. No, nie spodziewałem się tej propozycji, zwłaszcza, że jednak w Teatrze Ludowym wykorzystujemy, ja jestem głosem osoby z Ukrainy w spektaklu Uroczystość, gdzie tam jest wątek właśnie osoby, która przejeżdża z zewnątrz i też przekładamy to na współczesne realia. Ale o tym może kiedy indziej, bo to jeszcze chwila. Ale pan Tadeusz, rzeczywiście epopeja narodowa. Ja oczywiście kojarzę pana Tadeusza. 13 zgłoskowiec. U nas się uczy tego na pierwszym roku. Ja miałem fragment mały na egzaminy wstępne, żeby właśnie się popisać jakąś może dykcją czy coś, że jednak to się kojarzy z tą taką polskością, że pan Tadeusz, Polak Polaków. I jak dostałem telefon i dowiedziałem się, że to jest pan Tadeusz.
Rola pana Tadeusza.
No właśnie, na koniec pytam, no dobrze, pan Tadeusz, ale która rola? No, pan Tadeusz, ale która rola? No Witalik, grasz, będziesz grał Tadeusza. Okej, dziękuję, do usłyszenia. I rozłączyłem się i myślałem, jak to się wydarzyło, jak ja wylądowałem w tym momencie, ale myślę, że z tym podejściem, które mamy do tego pana Tadeusza, które mimo wszystko jest uczciwe, gramy fair. Tylko, że konfrontujemy się z tym słowem, które zostało zapisane. De facto nie wymyślamy nic nowego, tylko myślę, że obnażamy jakieś mity i jakieś takie legendy. A to, że ja będę panem Tadeuszem...
Czujesz ciężar i odpowiedzialność?
Czuję. Nie myślę o tym na scenie ani na próbach, bo gdybym o tym myślał, to nic by się nie udało. Ale myślę, że wbrew pozorom to jest bardzo dobre dla Tadeusza, dla tej postaci. Bo chodzi właśnie o ten ciężar oczekiwań, które są wobec niego, że to jest nasz Tadeuszek, że to jest kontynuacja rodu, że on ma dobrze strzelać, on ma płodzić synów, on ma mieć to soplicowo, że to jest nasza wielka nadzieja. A to jest po prostu chłopak, który ma 20 lat, przejeżdża do Soplicowa na wakacje, za chwilę chce wrócić za granicę, ma ambicje jakby takiego spełnienia jakiegoś militarnego, chce zwiedzać świat w ogóle, tak? Ale właśnie widzi te wszystkie
oczekiwania.
I tak, i myślę, że to są właśnie takie oczekiwania typu idziemy na 13 zgłoskowiec do teatru imienia Juliusza Słowackiego i zobaczymy, jak będzie z tymi oczekiwaniami.
Widziałeś pana Tadeusza Andrzeja Wajdy z Michałem Żebrowskim w roli Tadeusza?
Widziałem dawno, dawno temu.
To będzie inny pan Tadeusz.
Bo po co nam dwóch takich samych panów Tadeuszy? Nie, myślę, że będzie to coś innego.
Nie mogę się doczekać. 10 października premiera, ale wcześniej. Wcześniej jeszcze inne spektakle z tobą, a my mamy dla państwa zaproszenia, uwaga, uwaga, już po premierze pana Tadeusza na 25 i 26 października na Czerwone i Czarne, żeby zobaczyć Witalika w roli Juliena Sorella.
Zapraszam serdecznie.
hejnał@radiokraków.pl i zapraszam cię ponownie do Przed Hejnałem już po tych premierach, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jaki był odbiór, jak się czujesz już po tym wszystkim. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze
spotkanie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.